gdy brat Marian rozpoczął i czytał fragment Pisma Świętego, że to bardzo trudno jest tak zrobić, nie umawiając się wcześniej, aby dwie osoby przeczytały czy czytały ten sam fragment Pisma Świętego na jednym nabożeństwie. Pomyślałem, że to nie jest takie proste, dlatego że Pismo Święte jest bardzo obszerną księgą i właśnie ten, dokładnie ten tekst, który czytał brat Marian, jest podstawą dzisiejszego mojego rozważania z Księgi Proroka Malachiasza. Już raz, żeśmy go mogli dzisiaj usłyszeć, więc proszę, abyśmy jeszcze raz odnaleźli ten tekst, aby nam się utrwaliło, gdzie jest Księga Proroka Malachiasza. Księga Proroka Malachiasza jest ostatnią księgą Starego Testamentu, tuż przed Nowym Testamentem. A więc prorok Malachiasz, strona 1020, trzeci rozdział od 14 do 20 wersetu. Czytamy takie słowa. Mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań, że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan zważył i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Mu nie służy. Bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynią zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzą z obory. Wiecie, ten fragment Pisma Świętego, prorok Malachiasz w tym fragmencie Pisma Świętego odpowiada na takie pytanie, które być może ktoś by pomyślał, że no jest niezbyt, Kościół nie jest dobrym zbyt miejscem, żeby to pytanie zadawać. Bo Malachiasz tutaj w tym fragmencie odpowiada na pytanie, czy warto służyć Bogu. Jak myślicie, czy takie pytanie ma uzasadnienie? Czy takie pytanie w ogóle można postawić w naszym gronie, w Kościele? Czy warto Bogu służyć? Być może nikt oficjalnie z nas się do tego nie przyzna. Być może nikt z nas nie przyzna się, że kiedykolwiek w jego sercu takie myśli były. Ale wiecie, to właśnie Pismo Święte stawia takie pytanie, zauważa ten problem, zauważa ten temat. Jak już brat Marian zauważył, w wersecie 16 jest powiedziane, to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana. A więc to nie mówili ci, którzy są gdzieś zupełnie z dala od Boga, ci, którzy Boga nie poznali. To nie mówili ci, dla których Bóg był zupełnie obcy i daleki, ale w jakichś bardzo trudnych okolicznościach to pytanie stawiali, zadawali ci, którzy, jest powiedziane, boją się Pana, dla których Bóg jest kimś ważnym w życiu. I czasami nam jest potrzebna taka głębsza szczerość. Taka głębsza szczerość i uczciwość. Bo nie wiem, czy może nigdy się do tego publicznie nikt z nas nie przyzna, a może się ktoś przyzna, ale nie wiem, czy w twoim sercu czasami nie pojawiły się takie myśli, czy warto w ogóle służyć Bogu? Czy warto iść za Bogiem? Czy warto dla Niego poświęcić wszystko? Być może nigdy, jak powiedziałem, w sposób taki publiczny, czy oficjalny, czy może nie postawilibyśmy tak tej kwestii. Ale gdzieś w sercach mogła się taka myśl, może się taka myśl zrodzić. I widzimy tutaj, że to mówili ci, którzy boją się Pana, że w ich sercach taka myśl gdzieś się zrodziła. Nie wiem, czy znacie takiego Bożego człowieka, który nazywał się Asaf. Boży człowiek. To był naprawdę człowiek Boży, oddany Bogu. To był człowiek, który w czasach króla Dawida i w czasach króla Salomona prowadził ogromny chór w świątyni Pana. To był człowiek, który był odpowiedzialny za służbę muzyczną w świątyni Pana. To był człowiek, który napisał kilka psalmów, a więc był nad nim Duch Boży. To był człowiek, który był natchniony Duchem Świętym. I w Psalmie 73 Asaf robi takie dziwne wyznanie. Już miał to za sobą, już to przeszedł. Ale zainspirowany Duchem Świętym robi takie wyznanie i od drugiego wersetu czytamy takie słowa w Psalmie 73. Asaf mówi tak: co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, którą się okrywają. Dalej jest powiedziane: obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce jest pełne złych myśli, szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżom, przeciwko niemu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nienagannego nic nikt nie znajduje. I mówią: jakożby mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. I teraz Asaf mówi: czy więc na próżno w czystości zachowałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Czy więc na próżno to całe moje poświęcenie dla sprawy Bożej? Jeśli człowiek bezbożny, nie liczy się z Bogiem, nie przestrzega Jego słowa i tu jest powiedziane, ale dobrze mu się powodzi, jest szczęśliwy, zadowolony, jego ciało jest krzepkie, silne. Wiecie, Asaf, Boży człowiek, w pewnym okresie swojego życia nagle zaczął robić takie porównanie. Spojrzał na tych, którzy Bogu służą, spojrzał na własne życie i spojrzał na tych, którzy z Bogiem się nie liczą. I nagle odkrył, że ci, którzy z Bogiem się nie liczą, że im się całkiem nieźle w życiu powodzi. Miał takie doświadczenie, miał taką refleksję, więc w jego sercu zrodziła się myśl: czy w takim razie warty jest ten cały trud, całe poświęcenie? Czy warto w takim razie iść za Bogiem? Wiecie, mądry Salomon w Księdze Kaznodziei napisał takie zdanie, takie stwierdzenie. Mówi, że jest pewien rodzaj zła pod słońcem. Jest pewien rodzaj zła pod słońcem. I on napisał tam tak, że są na ziemi bezbożni, którym się powodzi tak, jakby spełniali czyny sprawiedliwe. I w drugiej części i dalej mówi tak: i są na ziemi sprawiedliwi, którym się powodzi tak, jakby spełniali czyny bezbożne. I dalej mówi: to jest marność nad marnościami, ja tego nie rozumiem. Tak mówi mądry Salomon. Bracia i siostry, kiedy Asaf zaczął spoglądać wokoło, spoglądać na życie ludzi, przyglądać się sprawiedliwym, pobożnym, bogobojnym i zaczął ich porównywać z tymi, którzy się z Bogiem nie liczą, w jego sercu rodziły się takie myśli: czy warto w takim razie iść za Bogiem? Czy warto przestrzegać Jego słowa? Czy warto? I wiecie, ten sam problem mieli ludzie w czasach proroka Malachiasza, ten sam problem mieli ludzie, którzy tu są nazwani bogobojnymi, którzy mówią: my uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują. Ktoś mówi: czy to jest sprawiedliwe? Ktoś bezbożnie postępuje i dobrze mu się powodzi? I wtedy gdzieś tam w sercu diabeł próbuje rzucić takie ziarno. Diabeł próbuje taką sytuację wykorzystać. Rzucić takie ziarno, w którym moglibyśmy właśnie zadać sobie takie pytanie. Czy on nam takie pytanie zadaje? Czy w takim razie warto swoje życie oddać w ręce Boga? Czy warto za Nim podążać? Przecież człowiek, który nie żyje z Bogiem, ma szerszą autostradę. Ma większe pole manewru. A my mamy wąską drogę. Mamy mniejsze pole manewru. A on ma szerszą autostradę. Czy w takim razie warto? Ten problem tutaj w tym tekście się przewija. Można zadać dalej, tutaj też jest taka odpowiedź na pytanie, co to znaczy służyć Bogu. Bo tutaj, gdy Malachiasz mówi o służeniu Bogu, wcale nie ma na myśli takiej jakiejś znaczącej służby człowieka, tylko mówi: próżna to, że służyć Bogu, jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów. Tutaj definiuje służenie Bogu, sprowadza do takiego zagadnienia jak przestrzeganie Bożych przykazań i chodzenie w uniżeniu przed Panem. Przestrzeganie Bożych przykazań i chodzenie w uniżeniu przed Panem. A więc nie mówi o jakimś takim specyficznym służeniu Bogu, tylko służbą nazywa po prostu to, ten służy Bogu w oczach tutaj Malachiasza, kto po prostu przestrzega Bożego Słowa. Kto jest posłuszny Bogu. Kto jest posłuszny Jego woli. Ten służy Bogu. Kto chodzi w pokorze i w uniżeniu przed Panem, ten służy Bogu. Więc czasami my służbę próbujemy właśnie zdefiniować do tego, że jeżeli ktoś głosi kazania, to służy Bogu. Jeśli ktoś gra na instrumencie czy śpiewa, ten służy Bogu. To jest jakiś wycinek służby. Ale tutaj Malachiasz mówi, że służyć Bogu znaczy po prostu przestrzegać Jego słowa, przestrzegać Jego przykazań, być posłuszny Jego woli. Ten służy Bogu. Ten w swoim życiu służy Bogu. Kto uznał Boga za swojego Pana i Zbawiciela, jest Jemu posłuszny. Właśnie Bóg o swoim słudze Abrahamie, gdy rozpatrujemy tę postać i spojrzymy na Abrahama, to właśnie w życiu Abrahama nie widzimy jakichś takich wielkich Bożych dzieł. W sensie takim, że on miał jakąś wielką, znaczącą służbę dla Boga. W życiu Abrahama to, co widzimy, to widzimy wiarę i posłuszeństwo. To są te dwie rzeczy, które szczególnie widzimy w życiu Abrahama. Wiarę i posłuszeństwo. I kiedy właśnie Bóg mówi o Abrahamie jako o swoim słudze, kiedy Bóg mówi, Abraham to był mój sługa, to był ktoś, kto mi służył, to Bóg o Abrahamie mówi w ten sposób. On mi służył dlatego, że był posłuszny mojemu głosowi, że był posłuszny moim prawom, ustawom i przykazaniom. To Bóg powiedział Abrahamie, to był mój sługa, dlatego był moim sługą, że był posłuszny mojemu głosowi, moim prawom, moim przykazaniom, był posłuszny temu, co ja do niego mówiłem, wykonywał to. Jak Bóg powiedział do Abrahama, wstań, wyjdź z Ur Chaldejskiego, dalej czytamy, że Abraham wstał i wyszedł. To jest nieprawdopodobne, to jest właśnie coś, co właśnie pokazuje nam stopień, w jakim Abraham był posłuszny Bogu. Kiedy indziej już w zupełnie innej sytuacji, po 30 latach, kiedy Bóg mówi do niego, idź, złóż swego syna Izaaka na ofiarę na górę Moria, to czytamy, że Abraham wziął swego syna i poszedł. W następnym wersecie. Jest to wręcz nieprawdopodobne. I później Bóg właśnie mówi Abrahamie, to był mój sługa, dlatego, że pełnił moją wolę, przestrzegał moich przykazań, dlatego, że słuchał mojego głosu, był posłuszny mojej woli. I w tym jest ta definicja służenia Bogu. W tym jest ta główna sprawa służenia Bogu. I właśnie gdy prorok, tutaj Malachiasz, gdzie porusza ten problem, mówi, że służą Bogu, czy to warto służyć Bogu przez to, że się przestrzega Jego przykazań, że się chodzi w uniżeniu przed Panem, czy warto? I teraz, wiecie, Bóg w tym Słowie na to pytanie odpowiedział. Bóg w tym Słowie na to pytanie, tak postawione pytanie, odpowiada. Odpowiada w bardzo taki zdecydowany sposób, odpowiada, że pokazując pewną zasadniczą różnicę, mimo tego, że ta różnica dla oka człowieka przeciętnego może być niewidoczna. Gdy ci bogobojni, o których jest mowa, porównywali życie bezbożnych i pobożnych, stwierdzili, że no, nie widać takiej zbyt zasadniczej różnicy. Kiedy Asaf przyglądał się życiu bezbożnych i pobożnych, stwierdził, że czasami tamtym się lepiej powodzi niż tym, którzy idą za Bogiem. Więc gdzieś naturalnie w nas się może pojawić takie pytanie, taka wątpliwość, zrodzić taka myśl. I teraz właśnie Bóg przez proroka wyjaśnia tę kwestię, odpowiada na to pytanie. Jak gdyby pokazuje różnicę, pokazuje, w czym tkwi ta kluczowa różnica, w czym tkwi ta odpowiedź, że warto służyć Bogu. I pojawiają się takie trzy odpowiedzi, na które chcę zwrócić uwagę, które chcę zaakcentować w trakcie tego kazania. Mianowicie w wersecie 17 Bóg mówi w ten sposób, że ci, którzy boją się Pana i czczą Jego imię, w wersecie 17 mówi, będą moją własnością, mówi Pan Zastępów. Będą moją własnością, mówi Pan Zastępów. Wiecie, siostry, jeżeli gdzieś może się rodzić to pytanie, ta odpowiedź, czy warto iść za Bogiem, czy warto służyć Bogu, to dla tych, którzy służą Bogu, idą za Bogiem, Bóg mówi, ma taką odpowiedź, będą moją własnością. A co mówi do tych, którzy nie służą Bogu? To jest pierwsza różnica. Ona jest niewidoczna tak na zewnątrz, niewidoczna oczyma ludzkimi. Ale jedni będą moją własnością, a drudzy nie będą moją własnością. Można powiedzieć, mówi Pan Zastępów. Ci, którzy Bogu służą, będą moją własnością. Będą do mnie należeć. Będą na zawsze ze mną. Pan Jezus, czy o Jezusie w Księdze Objawienia, chyba w 5 rozdziale, w Księdze Objawienia, w 5 rozdziale, w 9, 10 wersecie, kiedy właśnie w niebie zaśpiewano nową pieśń. W niebie zaśpiewano nową pieśń. W 5 rozdziale i od 9 do 10 wersetu zaśpiewali nową pieśń. I tutaj odkryłem właśnie w tym fragmencie, że ta nowa pieśń ma treść. Ta nowa pieśń ma treść. I że w nowej pieśni najważniejsza jest treść. I ta nowa pieśń to jest pieśń śpiewana na cześć Baranka. Nowa pieśń jest śpiewana na cześć Baranka. Jest powiedziane tak. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Tej treści. Więc pamiętajcie, że w pieśni ważna jest treść. W pieśni ważna jest treść. Zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzin jest wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ został zabity i odkupił dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu i narodu i uczynił z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A więc jest nowa pieśń jest na cześć Baranka, na cześć tego, który został zabity. I to jest powiedziane, że on odkupił krwią swoją dla Boga. Odkupił krwią swoją dla Boga. W 10 wersecie uczynił z nich dla Boga. Nie dla nich, dla nas samych. My nie jesteśmy uczynieni kapłanami i królami dla nas samych. Żebyśmy my byli kapłanami i królami, żebyśmy mieli z tego korzyść i pożytek. To jest pewne, uczynił z nich dla Boga naszego kapłanów i królów. A więc odkupienie, które jest w Chrystusie, ta krew, która została przelana po to, abyśmy się stali Bożą własnością, ona nas kupuje dla Boga. I kapłanami i królami stajemy się dla Boga. Będziemy Bożą własnością. A więc pierwsza, zasadnicza i kluczowa różnica pomiędzy tymi, którzy Bogu służą, a tymi, którzy Bogu nie służą, to jest ta, że jedni są i będą Bożą własnością, a drudzy nie są i nie będą Bożą własnością. I to jest, bracia i siostry, różnica kluczowa i zasadnicza. Bo to jest różnica przynależności. Bo to jest różnica, do kogo przynależysz w swoim życiu. Apostoł Paweł na przykład w liście do Koryntian napisał, że jesteśmy drogo kupieni. Pomyślmy o tym. Drogo kupieni. Czy w swoim życiu coś kupiłeś drogo? Za drogo, tak? Czy w swoim życiu coś kupiłeś drogo? Przepłaciłeś. Ale jeżeli coś kupujemy drogo, możesz kupić drogo, nawet niekoniecznie przepłacić, bo to też jest tak, że możesz kupić coś drogo, bo to jest drogie po prostu. Kupisz coś drogo, bo coś jest drogie. Coś ma wartość, trzeba za to dużo zapłacić. Więc dlatego musisz zapłacić za to drogo, albo to będziesz miał, albo nie będziesz tego miał. A jak chcesz mieć, to musisz drogo zapłacić. I później taka rzecz jest dla nas cenna, bo drogo żeśmy zapłacili. Jest cenna. Są kraje, gdzie za żonę trzeba zapłacić 7 krów. Nie wiem, czy to drogo, czy niedrogo. Macie, bracia, siostry. A więc drogo, ale tutaj Pan Jezus, ale tutaj apostoł Paweł mówi nam o naszym odkupieniu. O naszym odkupieniu. Nie wiem, dlaczego takie poruszenie wywołałem tym stwierdzeniem. Proszę, wysoka cena. Zależy za jaką żonę. Dla niej skąd takie duże poruszenie. Ale pomijmy ten wątek, bo... Porozmawiajcie sobie z żoną, czy by dał tyle. Pomijmy teraz ten wątek. Ale siostry, apostoł Paweł mówi, że drogośmy kupieni. Więc pamiętajmy o tym, że Jezus zapłacił bardzo wysoką cenę za nasze życie. To jest bardzo wysoka cena. To została za nasze życie zapłacona. I jesteśmy kupieni po to, by być Jego własnością. Że zostaliśmy odkupieni dla Boga i uczynieni królami, kapłanami dla Boga. Nie dla nas, abyśmy się tym chlubili, ale żebyśmy dla Boga byli królami, kapłanami. I sytuacja jest taka właśnie, że prorok Malachiasz, odpowiadając po pierwsze na pytanie, czy warto Bogu służyć, mówi, jest zasadnicza różnica. Ci, którzy mi służą i czczą moje imię, będą moją własnością, mówi Pan. Ci, którzy tego nie robią, muszą się pogodzić z tym, że nie będą Bożą własnością. Po drugie, wracając do fragmentu z księgi proroka Malachiasza, kiedy Przeczytamy dalszy werset, dalszą część wersetu 17. Bóg mówi tak: w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, któremu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Bogu nie służy. Wtedy dostrzeżecie różnicę. Dzisiaj możecie tego nie widzieć, ale wtedy dostrzeżecie różnicę. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynią zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Bóg tutaj przez proroka Malachiasza znów wyjaśnia pewną różnicę. Pokazuje pewną różnicę między tym, kto Bogu służy, a tym, który Bogu nie służy. On mówi tak, że ci, którzy mi służą, będą ocaleni, będą wybawieni, będą uratowani, będą ochronieni. I możemy to rozważać, to stwierdzenie, w kategoriach na przykład wieczności, czyli wybawienia w wieczności, ocalenia przy przyjściu Pana. Ale bracia i siostry, ja myślę, że prorok Malachiasz też próbuje powiedzieć coś więcej w stosunku tym, którzy Bogu służą. Próbuję im powiedzieć, że jeżeli mi służycie, to musicie wiedzieć, że moja ręka i moje oko jest nad wami. To musicie zobaczyć to, że ja dla was mam wybawienie i wyratowanie. Że ja jestem tym, który chce wam okazać przychylność i pomoc w określonym czasie, w określonych sytuacjach. Nie wiem, czy ja chyba rzadko mówię o takich czasach związanych na przykład z przyjściem, powtórnym przyjściem Pana, czy z rzeczami, wydarzeniami, które na przykład będą poprzedzać powtórne przyjście Pana. Ale jedną z takich rzeczy, która jest bardzo, bym powiedział, jednoznacznie w Piśmie Świętym powiedziane, jeżeli chodzi o przyjście Pana, że Jego przyjście potwierdzi, poprzedzi na świecie czas wielkiego ucisku, cierpienia, prześladowania. Wielkich kłopotów i trudności dla ludzkości. To jest tak bardzo oczywisty sposób Biblii stwierdzone. Możemy tylko zdefiniować, że to jest, będzie to czas na przykład wielkiego ucisku. Biblia nazywa to czasem wielkiego ucisku, który poprzedzi przyjście Pana. W moim zrozumieniu od tego nie ma odwrotu. To jest jedno z takich, może być, kluczowych zdarzeń, które na pewno będą miały miejsce przed przyjściem Pana. Wiecie, i tutaj prorok Malachiasz mówi, że on właśnie w tym dniu, czy w jakimś dniu, który mówi, ochroni, osłoni, ochroni tych, którzy są moją własnością, którzy należą do mnie. Oni będą ochronieni. I pozwólcie, że dwa teksty z Księgi Objawienia Jana, siódmy rozdział, drugi, trzeci werset, Księga Objawienia Jana. Siódmy rozdział, drugi, trzeci werset mówi tak. Widziałam też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęciami sług Boga naszego na czołach ich. To jest mowa o tym, że w jakiś symboliczny sposób Bóg przedstawia, że przyjdzie taki czas, czy jest taki czas, kiedy ci ludzie, którzy Bogu służą, słudzy Boga żywego, zostaną w jakiś sposób zapieczętowani przez Boga. W jakiś sposób Bóg położy na nich swoją pieczęć. Jest powiedziane do tych żywiołów, które mają wyrządzać szkodę ziemi, mówiąc: jeszcze tego nie czyńcie, jeszcze tego nie róbcie, jeszcze nie wyrządzajcie tej szkody ziemi. Nie wyrządzajcie szkody ludziom, dlatego że jeszcze musi się jedna rzecz dokonać, a mianowicie słudzy moi muszą zostać opatrzeni pieczęciami. Muszą zostać zapieczętowani. I teraz, kiedy odwrócimy następną kartkę i zaczniemy czytać w 9 rozdziale od 2 do 6 wersetu, czytamy takie słowa. I otwarła studnia otchłań. A więc piekło się otwarło. Otchłań się otwarła. I wzbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dano została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ani żadnym ludziom, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez 5 miesięcy, a ból przez nie wywołany był jak ból od ukucia skorpiona, gdy ukuje człowieka. W dni będą ludzie szukać śmierci, lecz nie znajdą i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie. To jest powiedziane, że z otchłani zostały wypuszczone może jakieś zastępy demonów. Trudno jest powiedzieć, co oznacza to słowo szarańcza. Zastępy demonów, ale jest powiedziane o tym, że one miały wyrządzić szkodę, krzywdę, wykonać sąd na ludziach, którzy nie mają pieczęci na czołach. Nie są zapieczętowani. Natomiast ci, którzy są przez Boga zapieczętowani, te złowrogie siły nie mogą tych ludzi dotykać. Bracia, siostry. I to, co powiedział prorok Malachia, że przyjdzie taki dzień, w którym zobaczymy różnicę między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Bogu nie służy. Tak, i tak jak Księga Objawienia nam mówi, że ci, którzy Bogu służą, zostaną zapieczętowani, zostaną ochronieni i wybawieni, a ci, którzy Bogu nie służą, muszą się przygotować na ból i cierpienie. Muszą się na to przygotować. Bracia i siostry, i to jest coś bardzo ważnego, o czym Bóg do nas mówi. Że służąc Bogu, po pierwsze, jesteśmy Jego własnością, a po drugie, służąc Bogu, Bóg mówi, ja przygotowuję dla mego ludu wybawienie i uratowanie i ochronę. W podobny sposób, jak to działo się w Egipcie, kiedy na Egipt spadło 10 ciężkich plag. Wtedy też widzimy, że był taki moment, o którym Bóg powiedział, ale teraz ja robię różnicę między Izraelitami a Egipcjanami. Teraz ziemia Goszen, gdzie mieszkają Izraelici, będzie wyróżniona i już 6 plag, które spadną dalej na Egipt, już nie dotkną ziemi Goszen. Będzie różnica, ja zrobię różnicę. Ja pokażę, że ja im w inaczej sposób chronię i troszę się o mój lud. I tak samo tutaj Bóg mówi, czy w Księdze Objawienia nam mówi, że jeżeli ludzie zostaną, że słudzy Boga żywego zostaną zapieczętowani po to, aby w tym trudnym czasie, o którym mówi prorok Malachiasz, o którym później mówi objawienie, ci ludzie zostali ocaleni i wybawieni. Powiem jeszcze coś takiego. Trudne czasy mogą przyjść znienacka. Mogą przyjść znienacka. I mogą przyjść szybko. I wtedy będzie widać różnicę między tym, kto Bogu służy, a tym, kto Bogu nie służy. I trzecia rzecz, o której mówi prorok Malachiasz. Mówi tak, w 20 wersecie. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. Pokazuje trzecią różnicę między tym, którzy Bogu służą, a tym, którzy Bogu nie służą. Mówi tak, że dla tych, którzy Bogu służą, po pierwsze wzejdzie słońce sprawiedliwości, wzejdzie uzdrowienie i wzejdzie radość. Te trzy rzeczy, sprawiedliwość, uzdrowienie i radość, one definiują, one pokazują także Królestwo Wieczności. Pokazują też wieczność. Sprawiedliwość, uzdrowienie, wieczna radość. Dla tych, którzy Bogu służą, w konsekwencji przyjdą te trzy rzeczy. Wzejdzie słońce sprawiedliwości, nastanie wieczna sprawiedliwość dla nich. Nastanie totalne dla nich uzdrowienie. I nastanie czas niesamowitej radości dla tych, którzy Bogu służą. To jest jak gdyby charakterystyka wieczności. I dzisiaj mówimy o tym, że nasz biorobot się zużywa. Ale on się tylko zużywa do czasu zmartwychwstania. A po zmartwychwstaniu już nie będzie żadnego problemu, żadnej choroby, żadnego cierpienia. Dlatego, że nastanie wieczne uzdrowienie, o którym tutaj prorok mówi. Nastanie totalne uzdrowienie. Wzejdzie sprawiedliwość. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście cielęta wychodzące z obory. Cielęta, które były zamknięte przez pewien czas obory, młode, a później są wypuszczane. One po prostu zachowują się niewliczalnie. Skakają, podskakują. No po prostu, nie wiem, czy w ten sposób wyrażają swój radość czy entuzjazm, ale w każdym razie no widać w nich, że coś przeżywają, coś nowego. I także prorok Malachiasz mówi, że dla tych, którzy idą za Bogiem, boją się Boga, którzy Jemu służą, nastanie czas sprawiedliwości, uzdrowienia i czas radości. I będzie różnica między tymi, którzy Bogu służą, a między tymi, którzy Bogu nie służą. Macie siostrę. I gdy dzisiaj patrzysz na pomyślność bezbożnych, dzisiaj czasami spoglądasz i widzisz ludzi, którzy z Bogiem się nie liczą, a im się dużo lepiej powodzi niż tobie na przykład. I gdzieś w twoim sercu może się rodzić to ziarno takiego pytania, czy warto Bogu służyć, czy nie warto, czy w konsekwencji na czym polega ta różnica? To prorok Malachiasz bardzo jednoznacznie odpowiada, nie dając cienia wątpliwości, że warto Bogu służyć, że warto Bogu służyć. Bo ci, którzy Bogu służą, po pierwsze będą moją własnością, mówi Pan. I tego nie można inaczej zdobyć. Poprzez łaskę w Chrystusie Jezusie, poprzez pójście za Bogiem, będą moją własnością. Po drugie, Bóg mówi, ci, którzy mi służą, w dniu trudnym, w dniu cierpienia, w dniu ucisku, będą wybawieni, będą ocaleni, będą ochronieni, będą zapieczętowani Bożą pieczęcią i zastępy zła, które będą działać na ziemi, nie będą mogły im wyrządzić szkody, bo są zapieczętowani, bo są Bożą własnością. I po trzecie, Bóg mówi, że w konsekwencji dla nich nastanie czas królestwa, gdyż wejdą w okres wiecznej sprawiedliwości, wiecznego uzdrowienia i wiecznej radości. I teraz, gdy widzimy ten problem, gdyby odpowiedź jest jednoznaczna, to jest pytanie retoryczne. Warto Bogu służyć. Warto Bogu służyć. Nawet gdy czasami jest tak, że ci, którzy postępują bezbożnie, to tak im się powodzi, jakby postępowali sprawiedliwie. Nawet pomimo tego warto Bogu służyć. I bracia, siostry, na koniec przeczytam wyznanie Jozuego. Wyznanie Jozuego na koniec swojego życia, pod koniec swojego życia, w 24 wersecie Księgi Jozuego znajduje się takie wyznanie. Od 14 wersetu. Tak Jozue powiedział do Izraela. Na 262. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom aramejskim, w którym ziemi teraz mieszkacie? I Jozue na końcu mówi, lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Bracia i siostry, niech w każdym z nas będzie ta postawa Jozuego. Nawet w chwili trudnej, w chwili doświadczenia, że ja i mój dom do końca i zawsze służyć będziemy Bogu.